Drodzy Państwo, dziś gościem Radia Maria w audycji Rozmowy Niedokończone jest pan Waldemar Tomaszewski. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
To poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie. Dziś temat Polska i Polacy na Litwie. Panie pośle, Polacy na Litwie stale dyskryminowani, tak? Czytam w jednym z komunikatów, w jednej informacji prasowej, bo mówi się, że niewiele ponad 70 lat temu Wilno było jednym z najpiękniejszych polskich miast. Wileńszczyzna była częścią polskiego serca, a dziś wygląda na to, że czują się, czy są dyskryminowani. Zaś niedawno temu, można powiedzieć, gdy Prawo i Sprawiedliwość tworzyło rząd, szef MSZ-u litewskiego powiedział, spotkał się z kandydatem jeszcze wtedy na stanowisko ministra spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim i doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. No i mówił, że sądzę, że nasze relacje będą dobre i konstruktywne. I co więcej, powiedział, że bardzo zależy. Zależy nam na tym, by ta sprawa była też i jasna naszej polityki. Zawsze dbamy i interesujemy się życiem swoich rodaków. I kwestie dotyczące polskiej mniejszości na Litwie zawsze są poruszane podczas rozmów ze stroną polską i zawsze są tym takim czułym, wrażliwym punktem, o który też się troszczymy.
Tak, dokładnie. Wilno to jest miasto bardzo ważne dla kultury polskiej, w ogóle dla polskiej historii i dla polskości. I mimo ostatniej zawieruchy wojennej i tragicznych losów wielu milionów kresowiaków, w Wilnie wciąż mieszka spora społeczność polska. W samym Wilnie Polacy stanowią prawie piątą część mieszkańców. Mieszka tam ich ponad 110 tysięcy. No, ale też wokół Wilna Polacy stanowią nawet większość mieszkańców. W 30 gminach ponad połowa mieszkańców mieszka, a w kilkunastu nawet 80, czasami 90% ogółu. Tak więc Polacy wciąż tutaj mieszkają, trwają i dbają o swoją historię, kulturę i język ojczysty. Ale niestety nie obchodzi się bez problemów. Nie wszystkim to się podoba, że jesteśmy zgraną, zjednoczoną mniejszością i wciąż nie możemy doczekać się takich praw, jakie przysługują podobnym grupom narodowościowym na kontynencie europejskim. Przecież Litwa jeszcze w roku 2000 ratyfikowała bez wyjątków ramową konwencję o ochronie praw mniejszości narodowych. Niestety założenie tej konwencji, jak i też założenie traktatu polsko-litewskiego z roku 1994 nie są wcielane w życie i Polacy wciąż borykają się z problemami w szkolnictwie polskim, w zwrocie zagrabionym przez Sowietów ziemię, w procesie reprywatyzacji, czy w używaniu swojego języka ojczystego w życiu publicznym.
Panie pośle, bo mówimy też o tym, o tej spuściźnie, o tym, w jaki sposób też przeżywacie, bo w programie, gdy rozmawialiśmy ze sobą w telewizji Trwam, mówiliśmy o tym, że polska mniejszość, czy większość na Litwie jest...
Na
Wileńszczyźnie w tym wypadku jest znakomitym przykładem tego, jak można i kultywować swoją tradycję, swoją kulturę dla tych, którzy są, no, można powiedzieć, we wszystkich stronach świata, Polakach. Też jest trochę inna sytuacja, bo to tutaj zmieniła się granica, tak? Miejsce tej granicy i w zasadzie to Polska odeszła od Polaków na Litwie z racji tego, co stało się w Jałcie. A ci, którzy wyjechali, no, pewnie też borykają się ze swoimi problemami. Chcielibyśmy też może dziś w tym programie powiedzieć o tym, jak wy przeżywacie Polskę, jak wy przeżywacie to, co stanowi też istotę bycia Polakiem, bo to zawsze myślimy o wierze, kulturze, chociażbyśmy wspomnieli przecież lata niewoli, które też sprawiły, że nie było Polski na ziemi, znaczy nie było Polski na mapie, a jednak polskość przetrwała, bo serce ojca, matki, ta miłość do języka, miłość do Pana Boga, miłość do kultury, do wartości, którymi żyły wcześniejsze pokolenia.
Tak, dokładnie. Ta wartość polskości jest dla nas oprócz wartości naszej wiary chrześcijańskiej zasadniczą. I zawsze miejscowi Polacy dbali i wciąż dbają o nią. Ja myślę, że również z tego powodu, że musimy zabiegać o polskość, o język polski, z tego powodu jesteśmy w jakimś stopniu też być może mocniejsi, bo wiadomo, kto ma na co dzień ten sam język ojczysty i w urzędach, i w nadpisach, i w ogóle funkcjonuje publicznie bardzo szeroko, jakby nie cenię tego, bo rozważa w ten sposób, że to tak to musi być, tak należy. Niestety, kiedy są prowadzone określone ograniczenia i czasami wręcz dyskryminujące ustawy, w ten czas tylko człowiek zaczyna o to walczyć, zabiegać i podwójnie to ceni. Na pewno ta droga nie jest łatwa, bo w końcu Polacy na Wileńszczyźnie czy na Litwie są normalną społecznością i chcieliby na co dzień cieszyć się życia, nie mieć takich problemów, po prostu żyć, ale muszą właśnie zabiegać o swoje prawa narodowe, o swój język, swoje szkolnictwo, swoją kulturę. I z jednej strony to można nazwać przykrym, bo często są sytuacje stresowe, często też na to ludzie łożą swoje i czas wolny, nawet zdrowie. Ale z drugiej strony poprzez tą trudniejszą drogę do źródła, a jak wiemy, droga do źródła zawsze prowadzi pod prąd, ona jest bardziej trudna. Poprzez tą taką cielnistą drogą bardziej szanujemy swój język, swoją polskość i te wartości, przez to w jakim stopniu jesteśmy mocniejsi. Chociaż generalnie mówiąc, jak mówiłem, nie jest łatwo poza krajem macierzystym te wartości pielęgnować. Nam się udało, że jesteśmy zjednoczeni, bo wiadomo, tylko w jedności stanowimy siłę i poprzez taką zjednoczoną, jednolitą działalność udaje się nam niektóre sprawy rozstrzygać. Przede wszystkim wzmacniamy swoje pozycje poprzez wyłanianie swojej reprezentacji w wyborach różnego szczebla, parlamentarnych, samorządowych lub innych. I poprzez tych przedstawicieli staramy się zabiegać o te sprawy, o te problemy, o te programy, rozwiązanie tych problemów, o te programy, które nasi Polacy zgłaszają. Na pewno to jest też jakby przykład dla innych społeczności polskich czy polonijnych na świecie, że tylko w dobrym samoorganizowaniu się można dobrze zabiegać o swoje prawa. Chociaż też rozumiemy, że my w jakim stopniu mamy trochę ułatwioną sytuacją, bo mieszkamy w zwartym skupisku. Nie jesteśmy na tyle rozproszeni, jak powiedzmy ci sami Polacy gdzieś na Ukrainie. Żyjemy w zasadzie na zwartym terytorium Wileńszczyzny, w Wilnie i w pasie 50, 70, 80 km wokół Wilna i tam w wielu powiatach, w dwóch powiatach i w wielu gminach stanowimy większość i to na pewno nas wzmacnia. Ale też rozumiemy, że samo przez siebie niczego nie osiągnie się, czyli potrzebna też determinacja w pozyskiwaniu jak zarówno sympatii naszych współobywateli Polaków, jak też sympatii innych osób mieszkających tutaj na tej ziemi, bo ostatnio staramy się łączyć jako AWPL, jako Związek Polaków, nie tylko już Polaków, ale też inne osoby o innej narodowości, bo w końcu naszą podstawową wartością jest nasza wiara chrześcijańska i właśnie w tej wartości są zawarte inne wartości uniwersalne, które pielęgnujemy.
A proszę powiedzieć, no, zaangażowanie chociażby polityczne, społeczne, bo też udaje wam się przecież wiele zorganizować, bo są i parlamentarzyści, posłowie w parlamencie litewskim, pan jest w parlamencie europejskim, są merowie chyba w dwóch rejonach, radnych też macie ponad 70.
Tak, to jest wynikiem właśnie tej linii na zjednoczenie naszego konsolidacji, naszego środowiska, bo wiadomo, bez tej jedności na pewno nie udało się by tego osiągnąć, bo przecież na Litwie, jak w kraju demokratycznym, jest wiele partii, zarejestrowanych jest oficjalnie około 40 takich utrzymujących poparcie, co najmniej procent czy więcej, jest chyba z 10 czy kilkanaście. I w każdej z tych partii jest też określony kierunek, żeby pozyskiwać szerszego wyborcę, w tym wyborcę polskiego czy z regionu Wileńszczyzny. I właśnie my staramy się jednoczyć i Polaków, ale też wszystkie zamieszkujące nasz region Wileńszczyzny, bo jesteśmy partią w zasadzie regionalną, która ma ambicje reprezentować wszystkich tu mieszkańców. I dziękować Bogu, że nam to się udało w regionie Wileńszczyzny, który stanowi trzecią część mieszkańców naszego kraju. My na ostatnich wyborach samorządowych i też parlamentarnych zdobywamy największą ilość głosów. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ale oczywiście zdobywanie głosów, prowadzenie swoich przedstawicieli czy zdobywanie władzy samorządowej nie jest celem samym w sobie. Jest tylko narzędziem, żeby realizować ten cel zasadniczy, a to jest właśnie realizacja naszego programu, pomoc dla każdego szeregowego obywatela w sprawach codziennych, społecznych, socjalnych czy jakichś gospodarczych. Ale też ważnym momentem naszej działalności jest właśnie pilnowanie naszej tradycji narodowej, czyli o tym, o czym mówiłem. Kultura, szkolnictwo, język ojczysty. Oczywiście do tego dość nie było łatwo, bo jak mówiłem, inne partie też starają się mieć przedstawicieli o polskich nazwiskach na swych listach, żeby w ten sposób ich zbawić wyborców do głosowania na te partie. Też były podejmowane próby podziału w polskim środowisku, co często jest praktykowane na świecie w polonijnych organizacjach. I ja w żadnym wypadku nie zgadzam się z taką opinią, że Polacy są skłóceni, podzieleni i tak dalej. To jest jakby następstwem tego, że określone siły, a czasami i służby starają się polskie społeczności podzielić, żeby w ten sposób ich osłabić. I my mamy taką unikatową sytuację tutaj na Wileńszczyźnie, że możemy reprezentatywność swoich przedstawicieli, swoich organizacji sprawdzić okresowo przy urnach wyborczych w powszechnych, tajnych i demokratycznych wyborach. Tego nie mają, takie możliwości, powiedzmy, nie mają Polacy w Niemczech, przez to jest większe rozbicie ich, jak mówiłem, nie bez oddziaływań zewnętrznych, a my mamy tą unikatową sytuację, przez to trudniej wskazać na określone podziały i mówić, że Polacy tutaj nie są zjednoczeni, chociaż nawet w takiej sytuacji, gdy reprezentanci polskiej społeczności mają mandat zaufania w tajnych, powszechnych wyborach demokratycznych. Są oczywiście w niektórych mediach liberalnych określone głosy mówiące o rzekomo to różnych zdaniach i jakichś podziałach. Tego nie ma, ale oczywiście jest sytuacja klasyczna, ktoś chce to przedstawiać. I nam się udało właśnie temu zapobiec. I chciałbym życzyć sobie, żeby też innym społecznościom na świecie to się udało, polskim, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie w zjednoczeniu osiągać wspólne cele, bo jak wiemy w sytuacji klasycznej, że na pewno jedność stanowi określoną siłą.
A może być tak, że ta jedność będzie odbierana jako takie poczucie czy zagrożenie dla Litwy, bo też no, strona litewska, czyli Litwa wprowadziła na przykład określony próg wyborczy, gdzie państwo też musieliście szukać jakiegoś sprzymierzeńca i mniejszość polska razem z mniejszością rosyjską, ale wiem, że nie tylko, startowała chociażby w wyborach i później można czynić taki wam zarzut, że trochę jesteście piątą kolumną, tak? Polacy i Rosjanie w parlamencie litewskim.
No tak, proszę ojca. W tym życiu jest tak, że zawsze są czynione jakieś zarzuty. I powiem tutaj też może cytując słynną baśń Krylowa o wilku jagniątko, w której mówi się, że jagniątko już jest winne tylko przez to, że wilkowi jeść się zechciało. Ta analogia, można też zastosować analogię również do naszej sytuacji. Przez to, że jesteśmy zjednoczeni, przez to, że działamy wspólnie, przez to, że stanowimy określoną siłę również polityczną i przez to, że na nas głosują coraz więcej, już nie tylko Polacy czy mniejszości narodowe, ale tak też część Litwinów, przez to już jesteśmy winni i oczywiście można przyklejać różne etykiety i takie niedorzeczne rzeczy o nas opowiadać. A my z kolei robimy tylko to, co leży w naszym obowiązku. Łączymy ludzi, a nie dzielimy. Łączymy ludzi wszystkich narodowości, wszystkich ludzi dobrej woli, którym jest bliski nasz program działania. Nasz program działania jest bardzo prosty, czyli przytrzymanie się tradycji, przytrzymanie się wartości chrześcijańskiej, uczciwe życie, uczciwa działalność, uczciwe też sprawowanie władzy. To my bardzo dobrze rozumiemy. Też pamiętamy naukę naszego największego rodaka, dzisiaj świętego Jana Pawła II, a w ten czas papieża, który w swej encyklice Veritatis Splendor właśnie wskazał podstawowe kierunki i wartości udziału w życiu społeczno-politycznym. I święty Jan Paweł II, ówczesny papież, mówił, że również w życiu politycznym jest bardzo ważne trzymanie się określonych zasad. I wymienił trzy zasady. Pierwsze to odrzucenie niegodziwych metod zdobywania i utrzymywania i sprawowania władzy za wszelką cenę. Uczciwość między rządzącymi i rządzonymi, ale też poszanowanie praw politycznych swych oponentów. I właśnie w myśl nauki Jana Pawła II, tej encyklicy, my staramy się działać i przez to, jak mówię dzisiaj, już nawet wyborcy narodowości litewskiej głosują za akcją wyborczą Polaków na Litwie, chociaż oczywiście nie jest to głosowanie masowe, ale na ostatnich wyborach mieliśmy 400 kandydatów w wyborach samorządowych w 13 okręgach. Z nich ponad 300 to byli Polacy, ale też było 30 osób narodowości litewskiej i też 50 przedstawicieli innych mniejszości, którzy chcieli kandydować z naszej listy, którzy zgadzają się z naszym kierunkiem ideologicznym naszej organizacji.
Czy siła, jedność to bycie Polakiem nie będzie, nie wiem, przeszkodą w polityce Litwy? Bo Litwa też jako taka już w Unii Europejskiej ma swoją określoną politykę. Pewnie też Polacy muszą się z tym liczyć. Pytanie, czy będziemy dobrze rozumiani, czy chociaż będzie nasze prawo respektowane, bo pan też wspominał, że był traktat, czy jest traktat polsko-litewski z 1994 roku, mamy 22 lata i pytanie, czy są respektowane prawa, w jaki sposób możemy się domagać tego, co stało się, gdy Litwa weszła do struktur Unii Europejskiej, to też troszeczkę gdzieś tam, jak gdyby respektowanie naszych praw, praw Polaków, też ma wiele do życzenia. Tak przysłuchując się temu, co pan mówił, czy tak rzeczywiście jest?
Tak, jest wiele problemów i tutaj nie można, powiedzmy, twierdzić, że...
Bo to nie jest, że my chcemy coś zaognić, tak? Że my chcemy teraz jakąś kontrę robić.
Nie, po prostu w tym temacie i w tych pytaniach trzymamy linię samoobrony, po prostu bronimy tych praw, które posiadaliśmy zawsze. Posiadaliśmy zawsze i przed naszą akcesją do Unii Europejskiej w roku 2004. Mieliśmy przecież i ustawę o mniejszościach narodowych i ustawa o oświacie miała taką postać, która nas zadowalała. Niestety w roku 2010 ustawę o mniejszościach narodowych większość parlamentarna anulowała. Ustawa o oświacie w roku 2011 została w ten sposób zmodyfikowana, że znacząco ograniczyła prawa polskich szkół. A przecież polskie szkolnictwo to mieliśmy od zawsze i nie możemy oczywiście zgodzić się na to, że nasze prawa podlegają określonemu regresowi. Przez to te pytania stawialiśmy, stawiamy. Jeżeli nic się nie zmieni, będziemy stawiali w przyszłości. To jest naszym wręcz obowiązkiem. Na pewno rozumiemy, że ktoś to może odebrać w ten sposób, że my tutaj jakby zagramy sytuację. Ale wracając znów do tej baśni Królowa, no to chyba jest ilustrujące, że my musimy swoje prawo obronić, bo w innym wypadku byliśmy nieuczciwi do swoich ojców i praojców, którzy tą polskość pielęgnowali, często wywieli w gorszych warunkach, czy w czasie zaborów, czy w czasie ostatniej wojny, gdzie prowadzili polskie tajne komplekty nauczania, nawet pod groźbą rozstrzału. I oni tą polskość zachowali i przekazali nam w spadku. Z kolei naszym obowiązkiem jest również zachować tą polskość i nawet wzmocnić w miarę możliwości i przekazać ją dla swoich dzieci i wnuków. I na pewno, jak mówię, tutaj nie chodzi o jakieś zaognianie sprawy z naszej strony, ale wręcz obowiązek, który musimy rzetelnie spełnić. Ale też rozumiemy, że nie może być tutaj takiego sporu na linii Polacy na Litwie, całe państwo. I to i nie jest tak, bo wśród polityków litewskich też są ludzie dla nas przychylni. Staramy się z nimi nawiązać określoną współpracę. I jeżeli tym samym na poziomie samorządowym mamy swoich przedstawicieli w 7 samorządach, to w 2, w rejonach wileńskim i solecznickim, gdzie stanowimy znaczną odsetek mieszkańców, mamy większość radnych z naszej opcji AWPL, sprawujemy władzę samodzielnie, ale też zapraszamy tam do współrządzenia innych przedstawicieli, mamy ich w kolegiach i w innych organach zarządzania, a natomiast w innych samorządach, jak w Isaginie, w Trockim rejonie czy Święcianskim, jesteśmy w koalicji już z partiami innymi litewskimi i współpracujemy w imię rozwiązywania tych właśnie spraw każdego obywatela i ta współpraca na pewno jest budująca. Ale niestety są też takie siły u nas w naszym państwie, które nie chciałyby, żeby polska społeczność była by zorganizowana, była by mocna i która stanowiła znaczny odsetek mieszkańców. To chyba też ilustruje wypowiedź niektórych polityków, jak chociażby w roku 90. Wiceszef parlamentu pan Broniusz Kuzmicka, z wicemarszałek litewskiego parlamentu, wprost w jednym z wywiadów powiedział takie słowa, które są, myślę, naganne i niedopuszczalne w naszych czasach, że dla Litwy jest nie do przyjęcia, ażeby ich stolica Wilno opasałaby zwarta skupisko polskiej mniejszości narodowej. No to co znaczy jest nie do przyjęcia? Skoro my tam zawsze byliśmy, mieszkaliśmy, stanowiliśmy większość, to jeżeli dla pana Kuzmicka jest nie do przyjęcia, to jest jego chyba problem, a nie nasz problem. Bo naszym właśnie obowiązkiem jest zachowanie tego, co nam, jak mówiłem, w spadku przekazali nasi rodzice i praojcowie. I ta wypowiedź wiceszefa parlamentu nie była zbyt mocno potępione przez innych polityków, a on był prawą ręką pana Landsbergisa. Landsbergis był szefem parlamentu i ani Landsbergis, ani inni tego nie potępili, chociaż ja myślę, że w kraju europejskim po takiej wypowiedzi polityk powinien podać się do dymisji.
A proszę jeszcze, nim oddamy głos naszym słuchaczom, którzy będą mogli też panu postawić pytania o kondycję polskiego społeczeństwa. Wspominaliśmy o tym, że jest Związek Polaków na Litwie, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, są różnego rodzaju instytucje kulturalne, czy domy, centra kultury, fundacje, w których Polacy angażują się i to też pokazuje pewną, z jednej strony powiem, siłę, ale teraz też jakość tego, bo pytania też o szkoły, na jakim poziomie są, bo to się domagacie tego, żeby były w jakiś sposób uszanowane, żeby też były jakby respektowane te z jednej strony prawa, a z drugiej strony, żeby ta szkoła też no, była zaakceptowana przez państwo litewskie.
Tak, kondycja polskiej społeczności jest dobra, powiedzmy tak. Ale też to nie oznacza, że zawsze będzie tak. Musimy ciągle zabiegać o to, żeby stan posiadania nasz nie pomniejszyć. I jeżeli czasami nie mamy wpływu na to, co podejmuje parlament litewski, te dwie wspomniane ustawy przeze mnie w roku 2010 bądź 2011, bo na pewno nie możemy przegłosować litewskiego parlamentu, mając nawet 7-8 posłów. To jest 6-7% składu parlamentu i to my dobrze rozumiemy, ale też rozumiemy, że wiele zależy od naszych działań, naszych poczynień, szczególnie wzmacniając nasze polskie organizacje. I one działają bardzo prężnie, zarówno Związek Polaków, nasza największa organizacja sztandarowa, której przewodniczy prezes Michał Mackiewicz, poseł litewskiego parlamentu z ramienia AWPL, jak też Polska Macie Szkolna, której przewodniczy inny nasz poseł z ramienia AWPL, Józef Kwiatkowski, jak też organizacje nieco mniejsze, ale bardzo ważne w hierarchii naszej działalności, czyli stowarzyszenie i branżowe, jakby medyków, sportowe, kulturalne, jak również katolickie stowarzyszenie Polaków, które jednoczy już Polaków, katolików, a wiadomo, Polak i katolik to są to samo. I też wiedząc, że to może nas wzmocnić, staramy się pielęgnować właśnie siłę tych organizacji. Mimo, jak mówiłem, nie zawsze przychylnych warunków. I też staramy się zjednać wokół naszych wartości i naszych myśli też współbraci mieszkających na Wileńszczyźnie osób innych narodowości, czy Litwinów, czy Białorusinów, czy Rosjan, czy Tatarów. Mamy też sporą mniejszą tatarską. Jeden z radnych naszych w mieście Wilnie jest przedstawicielem narodowości tatarskiej. Tatarzy mieszkają na Litwie od samego początku państwowości. I staramy się też zjednać ich, żeby wspólnie działać, bo jak mówiłem, w tym regionie jesteśmy dominującą siłą społeczno-polityczną i często też nadajemy ton niektórym i wydarzeniom, i niektórym trendom. Ja myślę, że ta wartość, którą podstawowo my pilnujemy, wartość polskości, ona, śmiem tak twierdzić, jest wartością uniwersalną, bo ona jest wpisana i w Ewangelię 10 Bożych Przykazań, i to jest wartość dla wszystkich, i dla Polaków, i dla Litwinów, i dla Białorusinów, i dla innych. To właśnie ta miłość do bliźniego, szacunek do własnych rodziców, ojca, matki, jak też uczciwe życie i uczciwa działalność. Właśnie nasi przedstawiciele starają się działać uczciwie, i jeszcze nigdy nie byli wplątani w żadne skandale korupcyjne. I to jest taki dobry wyjątek na politycznej scenie litewskiej. I wyborca to widzi i ceni. I w tym wyborca już nie polski. Tak więc w przyszłości będziemy starali się też być ofertą dla szerokiego grona wyborców naszego regionu. Właśnie pielęgnując te wartości i te zasady, o których mówiłem też u tej współpracy. Te zasady są zawarte w wspomnianym przeze mnie encyklice Jana Pawła II, jak należy sprawować władzę, czyli przede wszystkim to jest i poszanowanie do praw politycznych oponentów, jak też odrzucenie wszystkich niegodziwych metod utrzymania sprawowania władzy.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dziś gościem Radia Maryja w audycji Rozmowy Niedokończone jest pan Waldemar Tomaszewski, poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Temat naszych rozmów: Polska i Polacy na Litwie. Czekamy na Państwa głosy, telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam pana posła.
Pana imię?
Krzysztof ze Śląska.
Proszę bardzo.
I człowiekowi się zdarzają różne rzeczy, tam takie raczej domino przypadków opowiedzieć. W latach 70. byłem w wojsku. Jadąc na przepustkę w mundurze, wsiadła jakaś pani i mówi, że ona tutaj przyjechała do Polski, tam z tych terenów Wilno, Nowogródek, no Litwa ogólnie, czy ten. I ona zaczęła ze mną, a ja w mundurze cały czas, ona zaczęła ze mną rozmowę w dziwny sposób. A wiecie, a co tam Chruszczow, a co tam Breżniew? Ja nabrałem powietrza, bo to żołnierz i aż mnie zatkało. Normalnie. Więc zdziwiony byłem i odpowiedziałem jej, że ja się na polityce nie znam. Także, że przesiedzieliśmy później na ławce, jadąc w pociągu i nie odzywając się do siebie w ogóle. O, i tak to było. A jeszcze ciekawy taki obraz z jednostki wojskowej, bo byłem w plutonie ochrony. Więc była, i to jest ciekawe techniczne rozwiązanie dla mnie. Nie wiem, czy ktoś nad tym czuwał, ale były sportowe zawody jednostki i nasza kompania zajęła tak. Drugie miejsce w piłce ręcznej, pierwsze miejsce w siatkówce, pierwsze miejsce w piłce nożnej. Ja wygrałem kulę, byłem trzeci na 200 metrów i drugi skoków dal. O! I wszyscy się śmiali z dowódcy kompanii, skąd on ma tyle papierów, dyplomów pod pachą. O, i tyle, co chciałem powiedzieć ku szczęściu i zadowoleniu obydwu stron. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Szczęść Boże panu. Panie pośle, proszę bardzo.
No, co ja mam powiedzieć? No, cieszę się, że dla pana powodziło się w tych zawodach sportowych. Chcę też powiedzieć, że Polacy na Wileńszczyźnie również są sportowo bardzo aktywni. I jak wiemy, co 2 lata odbywają się igrzyska polonijne. W tym roku będą zimowe igrzyska w Beskidach na przełomie lutego, już nie za długo już i marca. I trzeba zaznaczyć, że mimo, że nie stanowimy jakiejś bardzo wielkiej społeczności, bo nas jest około 300 tysięcy, ale udaje się nam osiągnąć naprawdę dobre wyniki i na ostatnich igrzyskach zimowych Polacy z Wileńszczyzny wyprzedzili takie potęgi jak Stany Zjednoczone czy Kanada polonijne i tych krążków było chyba około 70. Czyli tutaj też mamy określone sukcesy, a tak też dla informacji, być może ktoś o tym nie wie, że w ogóle w sporcie ten taki wątek wileński polskim ma też swój określony udział. Wiemy, że i mistrz olimpijski w pchnięciu kulą komor wywodził się z Wileńszczyzny i słynny tyczkarz Władysław Kozakiewicz również, który pokazał ten słynny gest na olimpiadzie moskiewskiej. Ale też mieliśmy nawet w czasach już powojennych kilku mistrzów olimpijskich Polaków. No oczywiście inne możliwości, jak startować nie w kadrze związku oni nie mieli, ale Zajszyszek Nowicki był mistrzem olimpijskim, Waldemar zresztą w piłce ręcznej, A Dan Poźniak był w latach 60. mistrzem olimpijskim w boksie, natomiast słynna biegaczka nasza podwileńska Anna Kostecka była mistrzem świata i rekordzistką w biegu na 400 metrów przez plotki. I to było w latach 70.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże Polakom na Litwie. Jan z Radomia z tej strony. Pozdrawiam pana posła. Bardzo się cieszę, że można go słyszeć w polskim radiu. Mam takie pytanie. Czy jest teraz nadzieja, że zmieni się coś, jeżeli chodzi o publiczne używanie języka polskiego w zwartych skupiskach mieszkańców na Wileńszczyźnie, ponieważ ostatnio wyczytałem informację, że nawet w Wilnie, no mer Wilna złamał tą ustawę o języku litewskim, ponieważ jedna z ulic jest napisana w języku islandzkim. Czy przypadkiem nie jest to pewien ewenement i pewna jaskółka na to, że jadąc na Rosę czy w Ostrobramie będziemy mogli czytać informacje w języku polskim, bo wiadomo, że bardzo dużo Polaków jeździ na Wileńszczyznę, do Wilna. Także jeżeli chodzi o zmianę na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw Wileńszczyzny, być może, że osoba ta już nie będzie wciągać po sądach administracji za to, że na prywatnych domach wiszą tabliczki z nazwami ulic czy inne nazwy w języku innym niż litewski. I bardzo powiem szczerze, znam trochę realia szkół na Wileńszczyźnie. Znam szkołę w Miednikach, była w Pakienie oraz w Ławaryszkach. Także myślę, że trzeba przyznać, że młodzież ucząca się w tych szkołach jest bardzo dobrze wykształcona. Mają wysokie aspiracje i one są poparte konkretną wiedzą. Także tu gratuluję wytrwałości. Myślę, że władze polskie powinny pomagać oświacie, bo każde państwo, litewskie też, powinno dbać o wszystkich swoich obywateli, żeby po prostu mogli się rozwijać, ponieważ człowiek znający języki we współczesnym świecie jest bardzo ceniony, bo Polacy nasi, rodacy, znają język bardzo dobrze litewski, rosyjski, białoruski, angielski. Tego wszystkiego uczą się w szkole. I te języki są im potrzebne w tym środowisku, w którym żyją. Także pozdrawiam pana posła i bardzo dziękuję za odpowiedź. No, myślę, że tu akurat może się coś zmieni na dobre dla naszych rodaków. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Bardzo proszę, panie pośle.
Również dziękuję bardzo za to pytanie, jak również te dobre słowa wypowiedziane o polskich szkołach na Litwie. Naprawdę, polskie szkoły na Litwie to jest pewny fenomen. To jest pewna wartość sama w sobie. To jest niepowtarzalna atmosfera w tych szkołach. Bardzo ścisły kontakt z rodzicami, też oczywiście szerszą społecznością szkolną, z dziadkami, z babciami. To jest taka jakby jedna wielka rodzina. Niepowtarzalne studniówki, które odbywają się w polskich szkołach. Jak też wysoki poziom nauczania, co należy podkreślić, bo absolwenci polskich szkół w 73% wstępują na wyższe studia. gdy średnia krajowa wynosi 67%, czyli są nawet w jakimś stopniu lepsze. Tym bardziej jest niezrozumiale, dlaczego z tymi szkołami ktoś ciągle chce walczyć. Odnośnie używania języka polskiego w życiu publicznym. Ja również jestem optymistą, myślę, że wcześniej czy później ta sprawa będzie całkiem legalna. Ale też rozumiemy, że bez naszego określonego uporu i determinacji to będzie trudne. My mamy polskie organizacje, uczestniczymy w życiu społeczno-politycznym już od 26 lat, 69 roku, gdy nadarzyła się taka okazja po zmianach tutaj na tej ziemi i w całej Europie. I jak na razie udaje się nam utrzymać tą kondycję, chociaż za przeciągu tych lat nastąpiły kilka kroków bardzo negatywnych w naszym kierunku, czyli już mówiłem o tym, w 2010 roku została anulowana ustawa o mniejszościach narodowych. A z 91 roku ona obowiązywała właśnie po tych wydarzeniach styczniowych w 91 roku, tragicznych, krwawych. 29 stycznia została uchwalona ustawa o mniejszościach narodowych, która zezwalała na polskie nadpisy w tych gminach, gdzie Polacy stanowią większość. I to było całkiem legalne w 91 roku, gdy popadliśmy w niepodległość i ustawa powstała. Podpisał ją nie kto inny, jak ówczesny przywódca państwa, szef parlamentu Witautas Landsbergis, ale po 19 latach, w roku 2010, ta sama opcja polityczna, partia Witautas Landsbergisu, tą ustawą anulowała. To było oczywiście cyniczne, bo jak trzeba było walczyć o niepodległość, to ustawa była przyjęta. Później po 19 roku została anulowana i w sytuacji, gdy nie ma ustawy, Polacy byli karani za nadpisy dwujęzyczne w tych miejscowościach, gdzie Polacy stanowią absolutną większość mieszkańców, nawet 80%. Chociaż rozumiemy, że prawo tak nie może działać. Skoro w 1991 roku było rozwiązanie prawne i legalnie pojawiły się nadpisy dwujęzyczne, to prawo nie działa wstecz. Jeżeli w 2010 roku ktoś się ustawą anulował, to nie można za brak tej ustawy karać swoich współobywateli, ale niestety mieliśmy z tym do czynienia. Z tym, że rozumieliśmy, że nie można tutaj dać za wygraną i złożyliśmy kilka apeli do wszystkich ludzi dobrej woli, ażeby poparli nasze dążenia i w tym czasie, w roku 2013, przyjechał do Wilna też między innymi dzisiejszy minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, który przywiózł też pieniądze zebrane u polskich obywateli w poparcie naszych dążeń, czyli kara nałożona na pewnego naszego działacza została pokryta przez zbiórkę społeczną. Przyjeżdżali też inni politycy. Polacy w Lęce mieli kilka wielkich wieców. I przy takiej determinacji oczywiście częściowo tą sprawę wygraliśmy. Dzisiaj już tak wielkich kar nie ma, a jest takie rozwiązanie, że mogą być te nadpisy dwujęzyczne, jeżeli będzie oznakowanie ulic na początku osiedla. To nie było łatwo, ale przy tej determinacji częściowo przynajmniej osiągnęliśmy to, do czego zamierzamy i co jest normalne, bo jak mówiłem, w 91 roku już przed 20 kilku laty te wszystkie sprawy były rozstrzygnięte, a dzisiaj w roku 2010 przed kilka lat zostały za nowo zaognione. Natomiast jeżeli będziemy mówili o roli mera Wilna, liberala Simasiusa, to myślę, że jego uwieszenie tej tablicy islandzkiej było takie więcej zagrywka pod publiczność, bo wiadomo, z jednej strony można oczywiście jeden nadpis wywiesić w innym języku, a równocześnie zamknąć cztery polskie szkoły. Niestety z taką praktyką mamy do czynienia dzisiaj w naszej stolicy, w mieście Wilnie, gdzie wprawdzie mamy 10 swych radnych zamienia WPL. To jest spora grupa, 10 radnych na 50, to jest piąta część składu Rady, ale jesteśmy w opozycji i dzisiaj nie mamy większych wpływów na podejmowane decyzje władz miasta Wilna, a one są nieprzychylne. I właśnie na czele tej decyzji stoi mer Simasius, który z jednej strony pod publiczką zawiesza jakiś jeden nadpis, a z drugiej strony chce zamknąć aż 4 polskie szkoły, w tym tak wielkie polskie szkoły jak Władysława Syrokomli, gdzie uczy się 800 uczniów, czy Lelewele 500 uczniów, Konarskiego też ponad 500, czy szkoła w Leszczyniakach, podobnej ilości dzieci i młodzieży. I chce te szkoły po prostu zdegradować do szkoły 8-letniej. Na pewno w perspektywie to będzie oznaczało, że te szkoły po prostu będą zanikały, bo każdy rodzic chce posyłając do szkoły wiedzieć, że ich dziecko ukończy później po kilkunastu latach właśnie tą samą szkołą, która jest w tej dzielnicy, gdzie oni mieszkają. Tak więc podsumowując, na pewno można tutaj dostrzec jakieś określone nowe zmiany. I jeżeli tak byłoby, to byłoby oczywiście pozytywne, ale też rozumiemy, że czasami robi się to dla PR-u, a sprawy zasadnicze nadal nie są rozstrzygane. Sprawy szkolnictwa czy sprawy, powiedzmy, o których tutaj na początku mówiliśmy, sprawy związane z oddaniem ziemi dla właścicieli Polaków. Jeszcze w mieście Wilnie 60% obywateli ziemi nie odzyskało, chociaż w całym państwie ten proces już w zasadzie został zakończony.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Paweł Wierchowdu.
Proszę bardzo.
Witam serdecznie, jestem bardzo zbudowany wypowiedziami pana posła. Chciałbym też pogratulować wielkiej patriotycznej postawy i również chrześcijańskiej. Ja również, moja rodzina pochodzi z Kresów, konkretnie z Wołynia, gdzie większość została wymordowana przez bandytów z UPA. Ja mam takie pytanie. Czy państwo, czy pan również poseł i cała akcja czerpiecie jako Polacy siłę z wiary, która zawsze w trudnych chwilach pomagała Polakom, bo słyszałem, że też miała miejsce piękny gest, piękna akcja intronizacji Chrystusa Króla. Czy pan poseł mógłby coś więcej na ten temat powiedzieć?
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Pawle.
Szczęść Boże dla pana i dziękuję bardzo za to pytanie również, bo właśnie sprawa naszej wiary chrześcijańskiej jest dla nas, Polaków Kresowych, sprawą zasadniczą i to bardzo mocno rozumiemy i z tym żyjemy na co dzień. Mówiąc o polskich szkołach, należy podkreślić, że właśnie w polskich szkołach 100% dzieci uczęszcza na lekcje religii, chociaż ustawowo zawsze jest wybór etyka bądź religia i w szkołach litewskich lub innych mniejszości taki procent stanowi tylko 50, czyli tutaj też już polska szkoła jest określonym przykładem. I jeden z księży, czcigodny Józef Aszkilowicz, proboszcz Myszegolski, na jednym z wieców powiedział, że walka z polskim szkolnictwem to jest również walka z naszą wiarą chrześcijańską, bo właśnie te szkoły bardzo mocno stoją na swych podstawach wiary i tradycji. Co się tyczy aktu intronizacji Chrystusa Króla, z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, że tak, właśnie na Wileńszczyźnie, dokładnie 7 czerwca 2009 roku Rada Samorządu Radomińskiego podjęła decyzję o akcie intronizacji Chrystusa Króla. Oczywiście wszyscy Wilniucy rozumieją, że Chrystus Król i tak jest Królem Wszechświata bez żadnych głosowań w Radzie. Ale sam fakt takiego głosowania, który nastąpił zresztą za zgodą biskupa świętej pamięci już Józefa Tunajtisa, jest bardzo ważną sprawą i później po pół roku po głosowaniu w rejonie wileńskim, której merem jest pani Maria Rekść, podobną decyzję podjął inny samorząd solecznicki, którym kieruje mer Zdzisław Palewicz. Tak więc w tych dwóch wielkich rejonach, a rejon Wileński jest największym rejonem na Litwie, 100-tysięcznym, rejon Solecznicki 40 tysięcy osób mieszka, w tym 80 procent Polaków właśnie te decyzje w radach zostały podjęte i we wszystkich pomieszczeniach starostw, czyli gmin, one są nazywane starostwa, w rejonie świętokrzyskim jest 13 starostw, w rejonie wileńskim 23, jak też w pomieszczeniach administracji samorządów rejonu wileńskiego i solecznickiego, oprócz
Radio Maria,
oprócz
bardzo...
Godla, tak. Oprócz Godla, powiedzmy, państwowego, też jest wizerunek Chrystusa Króla i to jest bardzo wymowne i ja myślę, że tym przykładem też pójdą inne samorządy i w Polsce, i w innych krajach.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Tutaj Krzysztof z Warszawy.
Szczęść Boże Panu.
Panie Przewodniczący, ja dość często swego czasu bywałem na Wileńszczyźnie szczególnie, gdyż byliśmy taką grupą studentów zaprzyjaźnieni z państwem, na pewno pan pamięta, pana Romualda i jego żony Jeczewskich. Przyjeżdżaliśmy do nich na zaproszenie. Natomiast chciałem się później już kilkokrotnie wyprawić jeszcze na Wileńszczyznę w ogóle, na całą Litwę, tam gdzie są te skupiska Polaków. Gdyż jedna z Polek nam powiedziała płaczącym głosem w Wilnie, że bardzo się dobrze czujecie wtedy, gdy my w macierzy przyjeżdżamy do was, jakby ich wspieramy, że oni czują się silniejsi. Ale znowuż, jak czasami przyjechać gdzieś właśnie do Ejszyszek, Solecznik, czy też do nawet Mejszagoły, jeśli patrząc przez internet, nawet przez taki portal Wilno.teka, trudno jest znaleźć jakieś kwatery, aby można było się zatrzymać na te parę dni. Ja jeszcze do tego jestem osobą na wózku poruszającą się inwalidzkim, więc w ogóle jest to makabra, żeby gdzieś się zatrzymać. Czy nie pomyślelibyście państwo w ramach swoich organizacji, aby w tych większych jakby w skupiskach polonijnych takich kwater jakichś dla Polaków, którzy mogliby przyjechać na chwilę się u was zatrzymać, no stworzyć całą sieć. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy, Bóg zapłać.
No, dziękuję również, serdecznie pozdrawiam. Tak, jak najbardziej. W tym kierunku musimy pracować i wiele takich kwater już powstało. Być może tego jest zbyt mało. Tym niemniej służymy pomocą, jeżeli ktoś zorganizowanie czy mniejsze grupy chciałby przyjechać na Wileńszczyznę, tak więc proszę o kontakt ze Związkiem Polaków, Akcją Wyborczą i zawsze będziemy służyli nie tylko radą, ale taką jakoś namacalną pomocą. Zresztą mamy dobre doświadczenie w podejmowaniu też większych grup, podejmowaniu nawet pielgrzymek, bo co roku do Wilna przychodzi pielgrzymka suwalska, to jest to ogromna pielgrzymka, około 1500 osób dociera do stóp Matki Bożej Miłosierdzia Ostromramskiej i wszystkie oczywiście te osoby nocują w domach prywatnych i najczęściej właśnie w rodzinach polskich, tak więc jest nam na to stać, a więc proszę o zgłoszenie, o kontaktowanie się i też naszą i ambicją, zadaniem będzie właśnie przyjmować jak można więcej naszych rodaków z macierzy, za Bugę, jak my mówimy, bo to żyjecie przecież z innej strony Bugę, tutaj na Wileńszczyznę, bo naprawdę Wilno to jest jedną ze stolic duchowych polskości, to jest miasto arcyważne dla polskiej historii, dla polskiej kultury i dla polskiego narodu.
W naszym programie trwają rozmowy niedokończone. Temat Polska i Polacy na Litwie. Gościem jest pan Waldemar Tomaszewski, poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Dla państwa teraz czerwone gitary, jest taki kraj na łąkach snu.
Gdzieś daleko nocy z tamtych lat, zakazanych miast, zły sen, strzępy słów i zdarzeń porwał wiatr, czas wyciszać krzyk i zgiełk. Moi przyjaciele niosą wciąż ból, co w sercu tkwi jak dzień. A ja pragnę, a ja muszę dojść tam, gdzie cichnie gniew. Płaca sam swój dług. Święta polska bieda wciąż w nas jest. Nie wyrzucisz jej za próg. Łatwo gaśnie pamięć, blednie ślad. Wiem, co robić, wiem, jak żyć. Moi przyjaciele z młodych lat też nad szarość chcą się wzbić. Jest taki kraj na łąkach snu, gdzie łatwiej żyć, gdy braknie tchu, gdzie lżejsza łza.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Szczęść
mówi
Boże. Bardzo prosimy.
Z Paryża.
Radio...
Jest, ale jestem Polką, jestem Polką.
Czy, jeżeli pani może wyłączyć, nie wiem, czy telewizor, czy radio.
Ja nie wiem, co ja mam. Ja,
może
ja
internet.
Nie mam telewizora.
Internet.
To jest ja przez komputer i przez telefon.
To internet troszeczkę wyciszyć tam w komputerze.
O, już wyciszyłam go.
I będziemy się dobrze słyszeli, bardzo prosimy.
Słyszycie mnie teraz?
Bardzo dobrze.
No to wspaniale. No, chciałam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że się dodzwoniłam. Ja na Litwę z takimi transportami humanitarnymi jeżdżę już od wielu lat. Ale to są transporty humanitarne Francuzów. Zorganizowałam taką grupę ludzi we Francji, która stara się pomagać Polakom na Litwie. Ja nie prowadzę samochodu, my wynajmujemy samochody, wieziemy tam wszystkie różne rzeczy do różnych miejsc. Głównie soleczniki, te soleci, ja tego nie umiem tak bardzo wytłumaczyć. Słyszycie mnie?
Tak, słyszymy. Pan poseł też słyszy panią bardzo dobrze.
No to świetnie. Jestem szczęśliwa, bo zwykle się tam zatrzymujemy w tych solecznikach. Może to się ja nieprawidłowo wymawiam. nie, tam w takiej szkole polskiej imienia też polskiego Staszica chyba, czy już nie pamiętam kogo. Jeżdżę tam od wielu lat, pomagamy i Caritasowi, pomagamy w Wilnie hospicjum, które jest prowadzone przez siostrę Michaelę. Tam im zawozimy i wózki i tam te takie dla chorych i różne i tam pampersy, jakąś pomoc inną i materialną i tak dalej. To robię od wielu lat. Natomiast nigdy nie miałam właściwie okazji spotkać się właśnie ten pan, podawaliście nazwisko, ja go nie zdążyłam zanotować, ale bardzo się cieszę, że się słyszę. Bo my oprócz tego, że wozimy do różnych organizacji pomoc, mówię z Francji, to są Francuzi, ja tylko jestem Polką, bo jestem i tłumaczem, i tym jakby przewodnikiem. To jeździmy zwykle do tych Solecznik, a stamtąd jeździmy na te wioski. Na te wioski, gdzie są często wsie już opuszczone przez młodych ludzi i mieszkają tylko ludzie starzy, ułomni, chorzy, biedni i im pomagamy. To chciałam wam powiedzieć. Może nigdy nie spotykałam się z osobami, jakby to powiedzieć, Polakami. Oprócz tego przewodniczącego tych Solecznik, to nigdy nie spotykałam się z nimi. No bo przecież nie będziemy głosić, że jedziemy, że pomagamy, czy coś takiego. Ale byłoby miło spotkać się z kimś takim, który dziś jest właśnie tu na antenie, żeby nam poradził, gdzie najlepiej i co najważniejsze, co możemy jeszcze zrobić. Tu z Francji, z Francuzami i Polakami, którzy chcą pomagać Polakom na Litwie, Polakom głównie, ale nigdy nie wybieramy ludzi. Jeżeli idziemy, to dajemy wszystkim, niesiemy wszystkim. To tyle tylko państwu chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, ściskam i cieszę się, że usłyszałam cokolwiek o Litwie, bo tak rzadko się o tym mówi, a to taki piękny kraj.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Danuto. Panie pośle.
No, dziękujemy bardzo dla pani Danucie i dla wszystkich, którzy wspierają Wileńszczyznę właśnie takimi akcjami charytatywnymi, bo to jest bardzo ważne. Wiadomo, poczucie takiego łokcia, poczucia, że jesteśmy jakby jednym narodem. My też jesteśmy Europejczykami, Francuzi przyjeżdżają tutaj. Tak więc dziękuję bardzo dla pani i na pewno, jeżeli następnym razem będzie na Wileńszczyźnie, proszę odezwać się i porozmawiamy sobie na te i inne tematy. Cieszę się, że dotarliście do Solecznik. To jest taki najbardziej polski rejon. 80% mieszkańców, aż 80% mieszkańców to są Polacy i też mamy tam własnego mera Zdzisława Paliewicza, większość w Radzie i na pewno oni najbardziej wiedzą, do kogo ta pomoc ma być skierowana. Ale też staramy się tutaj własnymi określonymi siłami pomagać rodakom mieszkającym poza zwartym obszarem zamieszkiwania Polaków, poza Wileńszczyzną, to na Kowieńszczyźnie rodacy kiedyś stanowili znaczny odsetek mieszkańców, jak też w północnej części naszego kraju, północno-wschodniej, na tym trójkącie dzisiejszym łotewsko-litewskim, białoruskim mieszkają Polacy i w zasadzie we wszystkich tych trzech krajach w tym punkcie przygranicznym stanowią nadal większość mieszkańców i tam niestety nie mają wpływu na władze samorządowe, są w większym rozproszeniu i staramy się im pomóc, tak więc też tam docieramy z określoną pomocą, żeby ta solidarność byłaby okazywana dla naszych rodaków, ale też prawidłowo pani zaznaczyła, że na pewno jak dochodzi ta pomoc, to ona jest dzielona dla wszystkich, niech tam nie patrzy do paszportów, niech nie pyta o narodowość, bo w zasadzie to jest sprawa wspólna dla wszystkich tutaj mieszkających ludzi. Tak więc jeszcze raz serdecznie dziękuję i Bóg zapłać za to, co pani robi.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Roman z województwa lubuskiego. Akurat ja do pracy do Niemiec, akurat tak mówię, tak się dziwnie składa, bo ja mieszkam po przeciwległym, na przeciwległym końcu Polski, także bardzo daleko mamy do Litwy. Nigdy jeszcze nie byłem. Ale moje pytanie. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana europosła.
Dziękujemy.
Akurat powiem, tak się dziwnie składa, że wielu tutaj litewskich kierowców się rozmijam, ale powiem, do czego zmierzam. Bardzo bolewam nad tym, że jest taka smutna sytuacja Polaków tu na Wileszczyźnie, w ogóle na Litwie, bo przypominam sobie te piękne momenty, kiedy to Rzeczypospolita dwóch narodów, polskiego i litewskiego, była naprawdę bardzo mocnym i pięknym krajem w Europie, można powiedzieć, kiedy te dwa narody pod Imperium Rzeczypospolitej były w kraju bardzo mocnym, polskim, w Europie był spokój. I teraz ubolewam dlaczego nad tym, że z tego co słychać, ta smutna sytuacja, domyślam się, może jestem w błędzie, czyż ona jest tym następstwem tego, że swojego czasu przed kilku laty właśnie była podana informacja w Radiu Maryja, że podane właśnie było na Litwie taka wiadomość, że kilku było bardzo wielkich przestępców i Hitler, Stalin i zaliczono też między innymi Józefa Piłsudskiego do tego. Wiem, że tutaj nasi politycy protestowali przeciw takiemu traktowaniu. Czy to z tego względu Litwini mają taką nieufność do Polaków? Przecież myślę, ani z naszej strony nie ma jakichś działań rewizjonistycznych, żeby, jak to Niemcy do Polski tutaj robią, powiedzmy, bo akurat mieszkam na terenie zachodniej Polski i o różnych rzeczach się słyszy. I skąd się to bierze, taka nieufność? Przecież z tego, jak europoseł tutaj przedstawił, zachowanie Polaków, tych, którzy właśnie właśnie w Policji, którzy są znani, jest o czymś chwalebnym. I skąd się to bierze, że oni taką właśnie nieufność mają do Polski? I ja bym po prostu sobie bardzo życzył, jeśli byłoby to możliwe, żeby troszkę Litwini, ci, którzy władzy są, spojrzeli troszeczkę w przeszłość, na te momenty, kiedy z Polską naprawdę Litwie się też dobrze wiodło i może to do pięknego momentu, że znów te narody połączą się w taką... Tu nie było która doprowadzała do wielkiej siły. Dziękuję bardzo za audycję.
Dziękuję, bo też trochę pana głos zanika. Dziękujemy, bezpiecznej podróży dla pana i dla wszystkich, którzy w drodze. Proszę bardzo, panie pośle.
Tak, również dziękuję za to pytanie i za zainteresowanie się na naszą sytuacją. No w zasadzie pytanie nie jest łatwe, bo tutaj cały przekrój historii właśnie jest odpowiedzią na to pytanie. Może rozpocznę z tego, że generalnie Wielkie Księstwo Litewskie to był znacznie większy tur polityczny jak dzisiejsze nasze państwo, w której jestem obywatelem. Przecież większe Wielkie Księstwo Litewskie było co najmniej pięciokrotnie większe i do niego wchodziła dzisiejsza cała Białoruś i jeszcze część terenów sąsiednich krajów. I tak ta Unia Polsko-Litewska, ona była bardzo ważnym wydarzeniem jednoczenia się w tamtych czasach Europy i dzisiaj jest chyba też tam takim przykładem jednoczenia się w Unii Europejskiej, z tym, że być może z tą różnicą, że tam te wartości były bardziej klarowne i bardzo wyraźnie ta Unia opierała się na podstawę chrześcijańską. I te pojęcie Rzeczpospolita obojga narodów, one trochę straciło jakby w sensie aktualności, że trochę nieprecyzyjnie określa tamte czasy. W zasadzie Wielkie Księstwo Litewskie to było państwo o przewadze ludności słowiańskiej. Ktoś tam stwierdził, że to było w gruncie rzeczy państwo polsko-białoruskie. Zresztą pierwszym językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego był język starosłowiański, zbliżony do dzisiejszego białoruskiego, a później z roku 17 już był język polski. Natomiast dzisiejszy język nasz państwowy litewski jest językiem nowym, który powstał tylko na przełomie XIX i XX wieku i powstał na podstawie w zasadzie kilkuset tysięcznej społeczności mieszkającej w okolicach dzisiejszego Mariampola Wilkawyszek. I on nie był językiem, który był wszędzie rozumiany na dzisiejszej Litwie, tym bardziej w Wielkim Księstwie Litewskim. Czyli ludność o rodowodzie bałtyckim stanowiła w Wielkim Księstwie Litewskim mniej jak 10% mieszkańców. Dzisiaj sytuacja się trochę zmieniła i wiadomo, przez to nie możemy tutaj dokładnie określić, jak te języki się rozwijały i dlaczego dzisiaj język litewski w zasadzie jest językiem nieco innym jak Wielkim Księstwie Litewskim, bo samo pojęcie litewskie to stanowiło o języku słowiańskim. Jak mówiłem, pierwsze statuty i prawo o Wielkim Księstwie Litewskim były pisane nie w dzisiejszym języku, który jest językiem państwowym. Na pewno genezą określonych problemów jest ten fakt, że Wileńszczyzna nie była zamieszkiwana przez osoby dzisiaj mówiące w tym nowym języku litewskim. Te osoby w większości są napływowe, bo w samym mieście Wilnie przed wojną w tym języku rozmawiało mniej jak 1% mieszkańców, dokładnie zwrócalych 70%. To był bardzo mały procent. Wiadomo, do wielkiego miasta jechało się na pracę, ale nawet w Rydze, w stolicy Łotwy, w języku dzisiejszym litewskim rozmawiało 2% mieszkańców. Czyli to był procent niewielki, a na terenie tej Wileńszczyzny, o której dzisiaj mówimy, to rejon Wileński, Solecznicki, w zasadzie w koło 40 gminach w ogóle nie było ludności dzisiaj mówiącej w języku państwowym. Oni tu przyjechali po II wojnie światowej w wyniku tych zmian. I na pewno my jako Polacy na Litwie jesteśmy i gościnni, i dobrze umiemy współżyć z sąsiadami i generalnie daje się nam współżyć, ale też na nasze czasami relacje rzutują niektóre sytuacje. Taka jak chociażby ze słynną ustawą przyjętą przez pana Landsbergisa o przenoszeniu ziemi. To oczywiście jest absurd, jak to można przenieść ziemię, przecież w worku tej ziemi nikt nie przynosi, ale pan Landsbergis podpisał taką ustawę w roku 91 roku, że w dowolnym zakątku naszego dzisiejszego państwa można zrzec się swojej ziemi, która miała być zwrócona byłym właścicielem w ramach reprywatyzacji, która odbywa się już od 25 lat, ale niestety na Wileńszczyźnie jeszcze się nie zakończyła. Tak więc na mocy tej ustawy można było rzec ziemię gdzieś tam koło Szawli, Klajpedy czy Poniewierze i utrzymać w innym zakątku naszego kraju, dowolnym. Ale w praktyce najwięcej oznaczało, że ci, którzy rzekali się ziemi na Litwie Centralnej, utrzymywali tutaj pod Wilnem i na Wileńszczyźnie. A miejscowym Polakom ta ziemia nie była zwracana, bo 2 lata w ogóle dokumenty nie były przyznawane, wydane przez państwo polskie, a przecież innych dokumentów miejscowa ludność nie miała, tylko dokumenty polskie. To było wielkie opóźnienie i w praktyce doprowadziło do tego, że ziemię utrzymali ci, którzy nigdy jej tutaj nie mieli, a Polakom ziemi zabrakło. I to jest wielka krzywda dla naszych miejscowych mieszkańców. To jest nieprawidłowość, to jest wręcz dyskryminacja, bo własność prywatna powinna być własnością respektowaną i wręcz świętą w cywilizacji zachodniej. Niestety mamy do czynienia z tym, że nasi ludzie zostali tutaj ograbieni i oszukani. Ale ci, którzy otrzymali te nadziały pod Wilnem, a takich jest dobrych kilka tysięcy osób, znacząco się wzbogacili, bo ta ziemia nie była przenoszona jeden do jednego, czyli hektar do hektara. Nie była oczywiście przenoszona według ceny rynkowej, a była przenoszona według żyzności ziemi. W praktyce oznaczało to, że gdzieś pod poniewierzem ktoś rzekł się 3 swoich hektarów, pod Wilnem otrzymał 10. A cena rynkowa różnicy jest mniej więcej 100, 200 czy nawet 500 razy. Po prostu te osoby wzbogaciły się i dzisiaj gdzieś podświadomości rozumieją, że jeszcze Polacy chodzą po sądach, że jeszcze domagają się tej ziemi i myślą, że na pewno najlepiej byłoby może tych Polaków osłabić do jakiegoś stopnia, żeby nikt nigdy żadnego rachunku nie przedstawił. Tak więc tutaj działa też moment ekonomiczny, nie tylko już jakiś narodowościowy, ale też moment ekonomiczny, że po prostu te Polacy zostali ze swojej ziemi wydziedziczeni, a nowymi właścicielami stali się ci, którzy tutaj nigdy tej ziemi nie mieli i nie utrzymali. Ten moment ekonomiczny również rzutuje na te nasze stosunki i to też byłoby jedno z wytłumaczenia. A drugie oczywiście te sprawy narodowościowe, słynna wypowiedź, cudzysłowie słynna, wiceszefa litewskiego parlamentu, który mówił, że dla niego jest nie do przyjęcia, że wokół Wilna mieszkają większości Polacy. Czyli po takiej wypowiedzi chyba ja nie muszę tutaj dłużej komentować, skąd biorą się te konflikty, bo po prostu niektórzy politycy nam nie przyznają w ogóle racji bytu. Mówią, że im nie do przyjęcia, że my to stanowimy większość. To jest jakby pasuje pod paragraf jakiś karny. Niestety mamy na Litwie z tym do czynienia i nikt tak za bardzo tej wypowiedzi nie potępił. A jeden z wiceszefów wileńskiego województwa w roku 2001 też nieostrożnie być może jednym z wywiadów powiedział, że sprawa zwrotu ziemi na Wileńszczyźnie i sprawa szkolnictwa to jest sprawa polityczna. No, jak to można zrozumieć? Czyli od kiedy to szkolnictwo jest sprawą polityczną? No chyba, że za Sowietów było sprawą polityczną. A od kiedy własność prywatna jest sprawą polityczną? Ale niestety mamy do czynienia właśnie z takimi działaczami, z takimi politykami, którzy ten konflikt montują. I być może też niektórzy środowiska nieuczciwych biznesu są zainteresowane, żeby właśnie ten konflikt wzmagać. Tutaj na tej zasadzie starożymskiej Davida et Impera, dziel i rządź. I my Polacy niestety często mamy z tym do czynienia, że w szczególności te wydania prasowe, które są związane z wielkim kapitałem, bardzo mają wiele artykułów negatywnych w stosunku do polskiej ludności, przez to chce się nastawić, powiedzmy, obywateli narodowości litewskiej czy innej przeciwko nam, według tej zasady na pewno, żeby dzielić i rządzić i tak to niestety jest. Ale jak mówiłem, jesteśmy wszystko jedno optymistami, bo rozumiemy, że na pewno powinno zwyciężyć prawo Boże na tej ziemi. Przez to bardzo mocno stawiamy na wartości chrześcijańskie, żeby też pokazać dla napływowej ludności litewskiej, że chcemy współżyć z nimi normalnie, pracować, ale na jasnych zasadach i wartościach, które są podstawą na naszego życia od wieku.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, ja czekam na połączenie.
Dobrze, już jesteśmy na antenie, pan nam się przedstawi.
Karol Hudoba, Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy.
Panie Karolu, proszę radio wyłączyć, żeby panu i nam nie przeszkadzało. I
tak,
jesteśmy.
Wyłączone.
Bardzo dziękuję, proszę o głos teraz pana.
A witam serdecznie naszego drogiego gościa z Wileńszczyzny, z Wilna szczególnie. Ja jestem, nazywam się Karol Hudoba. Reprezentuje Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie. Chciałem pana zapytać, czy panowie macie szansę jako Związek Polaków na Litwie uchronić te szkoły przed zamykaniem, które w tej chwili są na tapecie, że tak powiem, na liście do zamknięcia. Czy tutaj potrzebny jest jednak interwencja rządowa? To jedno pytanie. Drugie pytanie. Chodzi nam o rozwój i zaopatrzenie szkół polskich i przedszkoli polskich, żeby one po prostu trochę bardziej przyciągały młodzież niż szkoły litewskie. Chcielibyśmy prosić, żeby panowie nam przysłali mniej więcej jakieś wykazy takie, jakiego rodzaju pomoc dla przedszkoli polskich, dla szkół polskich, dla uczniów i dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej w różnych ośrodkach byłaby potrzebna. Poza tym, jeżeli jest taka potrzeba, żeby kierować do Polski, do szkół zawodowych jakąś młodzież, to też byśmy prosili o takie sygnały, będziemy starali się znaleźć tutaj takie punkty różne w różnych zakładach, żeby tą młodzież można było poduczyć i żeby wróciła do siebie i mogła tam rozpocząć jakąś działalność. No. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie i uprzejmie prosimy o kontakt teraz i o kontakt w przyszłości ze Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy w Krakowie.
Dziękujemy bardzo panu. Pozdrawiamy całe stowarzyszenie. Szczęść Boże wam.
Również serdecznie dziękuję za to, co robicie, bo naprawdę wasza praca jest nie do cenienia, bo czujemy to poparcie i duchowe, i materialne, które dla nas jest bardzo ważne. Odnośnie stanu polskiego szkolnictwa, wyposażenia szkół, tutaj wiele już zrobiono, ale też jest niemało przed nami, tak więc każda pomoc jest mile widziana i na pewno należy wzmocnić te szkoły również ze strony wyposażenia, bo u nas jest sytuacja też bodajże unikatowa na świecie, na Wileńszczyźnie, że szkoły mamy i samorządowe, i rządowe. Czyli na całej Litwie szkoły są tylko samorządowe, a w dwóch rejonach wileńskim i sulicińskim jeszcze są szkoły rządowe, które podlegają na wprost dla Ministerstwa Oświaty, co jest chyba określonym nieporozumieniem. I na praktyce często oznacza to, że te szkoły są bardziej finansowane, lepiej wyposażone i w tych miejscowościach, gdzie Polacy stanowią absolutną większość mieszkańców, a ludność litewska prawie nie zamieszkuje, jak w tych samych Sulicznikach została wybudowana ogromna szkoła z basenem, żeby tylko przyciągnąć tam dzieci narodowości polskiej, żeby w ten sposób ich odciągnąć od szkoły polskiej, ale dzięki też pomocy i z Polski i wytrwałej pracy naszych silaczy i silaczek polskiego szkolnictwa, naszych przedstawicieli samorządowców, szkoła średnia w Solicznikach imienia Jana Sniadeckiego, o którym mówiła pani z Paryżu, też jest już dobrze wyposażona i tą konkurencją w zasadzie wygrywa, bo w polskiej szkole ostatnio zwiększyło się o 20% ilość uczniów, a w tej szkole z ministerialnej, z basenem spadło o podobną ilość. Tak więc nawet w tych niełatwych warunkach przy takim wspólnym podejściu, zaangażowaniu niektóre rzeczy daje się załatwić i osiągnąć. Odnośnie czy da się wygrać w tej batalii w ogóle o polskie szkolnictwo? Ja myślę, że na pewno da się, bo jestem optymistą i inaczej być nie może. Mamy ogromną determinację. Czy potrzebna jest pomoc państwa polskiego, rządu? Na pewno jest potrzebna i bardzo cieszymy się, że jeszcze we wrześniu polski parlament przyjął rezolucję o poparciu polskiego szkolnictwa na Litwie. Ona została przyjęta jednogłośnie, że została podjęta decyzja o wsparciu polskich pierwszaków, wyprawka tak zwana, 500 zł, jak również dla klasy maturalnej jest planowana. Czyli ta pomoc jest ogromna, jesteśmy bardzo wdzięczni za nią, ale też rozumiemy, że bez naszego uporu takiego twardego i determinacji, nie da się osiągnąć tego zwycięstwa. Dla nas dobrym przykładem jest zabieganie o polski język w szkolnictwie naszych rodaków w Wielkopolsce i często stawiamy ich za przykład, którzy w o wiele gorszych warunkach, kiedy jeszcze państwa polskiego nie było, obronili to polskie szkolnictwo w słynnej już wrześniu w Wielkopolsce. W roku 1906 zostali zmuszeni uczyć się katechezy i innych przedmiotów w języku niemieckim, ogłosili słynny strajk, podlegli chłoście, byli zastraszani, tym niemniej po 12 latach powstało państwo polskie i dzisiaj na pewno we wrześniu i polskiemu szkolnictwu nic nie zagraża. I pamiętamy te czasy, że w ten czas właśnie powstała słynna rota Marii Konopnickiej, nie rzucim ziemi skąd nasz lud, nie damy pogrześć mowy. Było bardzo wielkie poruszenie w polskiej społeczności całego świata i noblista Henryk Sienkiewicz interweniował i inni intelektualiści państwa polskiego. I udało się wygrać. Tak więc ten przykład jest wymowny, że nawet w gorszych warunkach przy tej determinacji jedności da się naszą sprawę wygrać. A my ostatnio mieliśmy też wycieczkę młodzieży naszej i nauczycieli do Wrześni, którzy odwiedzili Muzeum Strajku Słynnego i to jest nam dla nas przykładem. Podobnie na Litwie też sięgaliśmy właśnie do takiej wymuszonej ostateczności jako ogłoszenie strajku. Jak wiemy, w roku 2012 odbył się strajk na Litwie, gdzie 90% dzieci nie uczęszczało na lekcje, protestując przeciwko właśnie dyskryminacji w oświacie. I podobnie w tym roku, 2 września, też 90 polskich szkół strajkowało. Nie odbyły się lekcje w szkołach, nie zgadzając na to, że polskie szkoły są zagrożone i nie otrzymują akredytacji. I było nabożeństwo u stóp Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej, na które zgromadziło się kilka tysięcy osób. Był obecny dzisiejszy marszałek polskiego parlamentu Marek Kuchciński, który udzielił mocnego wsparcia dla rodaków na Lęczyźnie, za które jesteśmy niezmiernie wdzięczni. I tylko właśnie takim zjednoczonym działaniem solidarnie możemy te lub inne sprawy rozwiązywać. Tak więc generalnie jestem optymistą, ale też rozumiemy, że też mamy sporo oponentów, którzy chcieliby, ażeby te polskie szkolnictwo na Litwie nie funkcjonowało.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Kłaniam się uniżenie czcigodnemu. Halo? Słychać?
Tak, słychać. Słychać.
Tutaj telefon szwankuje.
Pana imię?
Stanisław Łomży.
Proszę.
Pozdrawiam serdecznie czcigodnego ojca, też naszego gościa, naszego rodaka z Wileńszczyzny. I chcę właśnie powiedzieć, że pamiętamy wszyscy to, co powiedział Adam Mickiewicz odnośnie Polaków na wschodzie. On powiedział: jeśli bym kiedykolwiek zapomniał o nich, to Ty, wielki Boże, na niebie zapomnij o mnie. Dobrze, że teraz nastąpiła zmiana we naszych władzach najwyższych i to wsparcie dla polskości na Litwie będzie większe niż przy poprzednich dwóch kadencjach władzy ówczesnej. Liczymy na to, że prawa będą w oświacie i także do nas, szczególnie chodzi o nazwiska, bo przecież tam była dyskryminacja, że nakazywano zmianę nazwisk, zakazywano w dokumentach wpisania polskich nazwisk, tylko żeby były litewskie. Także to jest bardzo bolesne dla Polaków tam żyjących. Chcę jeszcze powiedzieć właśnie, że kilkakrotnie dane mi było być na roście, na cmentarzu, no i widząc opłakany stan wielu grobów tego cmentarza, każdy z nas właśnie mówił, że chętnie by jakiś datek złożył na budowę tych grobowców, lecz nie ma gdzie. Tak się składało, że kilkakrotnie przewodniczki, które nasze grupy usługiwały, były w posiadaniu takich cegiełek, które rozchodziły się jak najświeższe bułeczki, mnie nie oka, zawsze im brakowało, ale gdyby ktoś właśnie ze Związku Polaków na Litwie pomyślał, aby w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, szczególnie w weekendy, kiedy tam jest najazd grup polskich, uruchomić jakiś czy kiosk z tymi cegiełkami, czy ktoś by chodził upoważniony na po prostu przy grobie Józefa Piłsudskiego, matki Józefa Piłsudskiego, jego serca właśnie, i takie udostępniał takie cegiełki. Naprawdę byłaby duża po prostu hojność Polaków, bo każdy właśnie tam udający się z wielkim szacunkiem i miłością spogląda na tamte groby i chętnie by ofiarę złożył. To pomaga w tym właśnie obecność przy grobie wspomnianych osób, właśnie wielkiej patriotki, Polki, bodajże na imię ma pani Regina. Ona recytuje swoje wiersze, swoje utwory związane z Wileńszczyzną, z Piłsudskim, z wojną. Także zawsze też staramy się do kieszeni jakiś groszik złożyć na jej po prostu życie, na jej leczenie. Nie wiem, czy chociaż jeszcze żyje, w ubiegłym roku jeszcze była. Także no, jacyś wandale zniszczyli płytę nagrobkową na grobie właśnie mamy świętej pamięci Józefa Piłsudskiego i jego serca. No ja starałem się ją odmyć, bo ona taka zanieczyszczona, ale no, bez specjalnych środków nie dało się. To woda i szczotka nie pomagała, także dobrze by było jakoś przeprowadzić renowację tej płyty, aby ona dalej była błyszcząca i świeciła swym blaskiem. To taka moja gorąca Dziękuję. Prośba, aby właśnie jakiś punkt tych sprzedaży cegiełek, czy też przewodników polskich zebrać, zwołać na jakieś zebranie i im takie cegiełki udostępnić, aby wszyscy mieli i rozprowadzali w grupach, które oprowadzają po Wilnie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję pani Stanisławie.
Życzę, gdyby pan spotkał właśnie panią Reginę tam na cmentarzu, to bardzo proszę ją od grup z Łomży z Radia Maryja pozdrowić. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Tak, jak najbardziej jesteśmy wdzięczni za pomoc dla tych wszystkich, którzy kwestują na odbudowę Rosy, przecież jednego z najstarszych cmentarzy polskich na świecie, gdzie jest tyle znanych osobistości pochowane. Mamy kilka organizacji, które tą sprawą zajmują się, to przede wszystkim Społeczny Komitet Ochrony Starej Rosy i też są prowadzone zbiórki pieniężne, ale też zgadzam się z tą propozycją jak najbardziej, że być może należy to robić bardziej precyzyjnie, czyli zawczasu, żeby były przyszykowane cegiełki dla tych wszystkich chętnych, którzy chcą wesprzeć ten wielki zabytek zbiorowy dla polskiej kultury. Ale też myślę, że władze naszego państwa powinny przede wszystkim dbać o zabytki, bo w końcu to jest wielkie dziedzictwo też dla całego naszego kraju. I będąc w koalicji rządzącej w mieście Wilnie w tamtej kadencji, nasi radni w tym kierunku uczynili wiele kroków i już w eurach powiem, że ponad prawie milion zostało wydzielone pieniędzy i to w sumie jest 3-4 miliony złotych, które z budżetu miasta Wilna przy aktywnej naszej pracy naszych radnych zostały wydzielone na uporządkowanie. Też zostały umieszczone kamery, żeby więcej takiego zbezczeszczenia nie byłoby grobów i już są już pierwsze pozytywne tego skutki. Ja też mówiłem, na pewno na poziomie rządowym też mocniej mogłoby nasze państwo w to zaangażować, a zresztą składamy takie propozycje jako związek, jako partia, bo wiemy, że nawet niektóre przedstawiciele niektórych innych religii dbają o zabytki, powiedzmy, jak w tej samej Turcji Południowej. Są niektóre na przykład skonstruowane chrześcijańskie, powiedzmy, związane z chrześcijaństwem zabytki, bo to jest w sumie bogactwo każdego z kraju i na pewno na to też powinny być skierowane fundusze władzy centralnej i będziemy bardzo mocno o to postulowali i też starali się, żeby to ruszyło z martwego punktu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Ci wita.
Teraz i zawsze.
Wiesław Pomorskie. Witam Ojca, witam serdecznie Pana. Ja reprezentuję Stowarzyszenie imienia kapitana Antoniego Rynczy, pseudonim Max, dowódcy trzeciego szwadronu 5. Wileńskiej Brygadzie Upaszki. I oczywiście propaguję jego historię, jego bohaterstwo w różnych środowiskach patriotycznych, niepatriotycznych. Ale do czego zmierzam? Chciałbym się po prostu pochwalić pięknym stowarzyszeniem Traugut z Pruszcza Gdańskiego, którzy prowadzą naprawdę wspaniałe akcje pomocy właśnie rodakom z Wileńszczyzny. Takie jak paczka dla kombatanta, czy nie jest kolorowo, wspomagają naprawdę dużo polskie szkoły. Przyborami oni, że tak powiem, cały rok na okrągło pracują nad propagowaniem i rozpowszechnianiem tej pomocy i to się z roku na rok coraz więcej rozszerza. I tak po prostu chciałem o tym stowarzyszeniu Traguta powiedzieć i serdecznie pozdrowić. To tylko tyle. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo panu, z Panem Bogiem.
Dziękujemy dla pana i pozdrawiamy. Tak, Zygmunt Szyndzielesz Łupaszko jest znaczącą postacią dla wszystkich Polaków na świecie, tym bardziej dla Polaków z Wileńszczyzny. Przecież tutaj walczył z najeźdźcą hitlerowskim i na pewno jego los to jest wpisany w te wszystkie tragiczne losy w ogóle kresowiaków, którzy po trudnej krwawej walce z najeźdźcą hitlerowskim później byli prześladowani już przez nową władzę w tym władze w PRL-u. I wiemy, że będą ogromne uroczystości w końcu kwietnia w Warszawie upamiętniające Łupaszkę Zygmunta Szyndzielarza i też wiem, że będzie w nich uczestniczyła delegacja z Wileńszczyzny, bo akurat na tamtym tygodniu mieliśmy takie zadania wyborcze na ten temat. Wyślemy autokorowo naszą młodzież i innych przedstawicieli, którzy będą właśnie oddawali hołd dla bohaterów Armii Krajowej walczącej również na Wileńszczyźnie, a jak wiemy z historii właśnie na Wileńszczyźnie Armia Krajowa była bardzo prężną formacją i w sumie siły zbrojne stanowiły kilkanaście tysięcy żołnierzy, w większości młodych chłopców, którzy masowo zapisywali się do polskiej partyzantki, poczynając od roku 1943. Mam też osobisty w tym wątek, bo brat rodzony mego ojca, z tej Adam, był w Armii Krajowej, brał udział w wyzwoleniu Wilna, niestety później był wywieziony do lagru w Kaludze, kiedy odmówili złożenia przysięgi do Berlinga i nie mógł wrócić tutaj do Wilna. Mieli możliwość, kto oczywiście wyżył, wrócić tylko do Polski w 1946 roku i tam na Dolnym Śląsku założył rodzinę. Miałem jeszcze możliwość z nim spotkać się w latach 70. Ja myślę, że takich kresowych życiorysów ma praktycznie każda rodzina u nas na Wileńszczyźnie, bo jak mówiłem, pójście do Armii Krajowej to było honorem polskiej rodziny kresowej i tak było być powinno. Ja myślę, to jest bardzo też dobry przykład dla przyszłych pokoleń. Tym bardziej dziękujemy dla pana i dla wszystkich osób, którzy te tradycje tutaj już poza Wileńszczyzną pielęgnują.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Władysław z Łodzi. Panie Waldemarze, po starej przyjaźni znamy się, mnóstwo lat. Życzę panu wszystkiego najlepszego, panu tych sukcesów, żeby te sukcesy były coraz większe. Za pana pośrednictwem pozdrawiam wszystkich Polaków w Wilnie, na Wileńszczyźnie, szczególnie moich przyjaciół, z których mam bardzo dużo tam. I mam taką propozycję dla słuchaczy Radia Maria, aby tymi problemami, które pan Waldemar, pan prezes AWPL-u poruszał tutaj w dzisiejszej audycji, żeby petycjami, listami, postulatami zasypywali posłów, oczywiście tylko PiS-u, dlatego że pozostałe opcje to raczej nie bardzo są chętne tym problemom. I żeby te wszystkie sprawy, które prezes poruszał, żeby bombardować posłów. Niech starają się coś robić. Wiem o tym, że powstała w Sejmie podkomisja do spraw Polaków na Wileńszczyźnie i wobec tego, żeby oni dalej coś starali się robić. Myślę może również do kancelarii prezydenta pana Andrzeja Dudy na ręce ministra Adama Kwiatkowskiego również kierować postulaty, te, które tutaj pan prezes poruszył. Tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję.
Panie Waldemarze, przypomina mnie pan chyba, prawda?
Bardziej. Panie Władysławie, przypominam, bo niedokrotnie był pan na Wileńszczyźnie jako aktywny działacz Towarzystwa Miłośników Wilnej Ziemi Wileńskiej, ale też jako żołnierz AK, tak więc serdecznie pozdrawiam tutaj już ze studia w Toruniu i cieszę się, że pana słyszę. Tak. Tak, a pana te myśli są...
No, jeżeli tak. Tylko mogę, nie do końca byłbym za tym, żeby tylko do PiS-ów Prawa i Sprawiedliwości, bo może dzisiaj ktoś rozumie, a jak ktoś nie rozumie, tym bardziej trzeba go zachęcić do działania. Sprawa Polaków na Litwie nie jest sprawą jakiejś jednej opcji politycznej. I to jest sprawa też, można powiedzieć, i honoru naszej, i tego, że jesteśmy Polakami. Więc nie jest tak, że jedni tylko są, a drudzy mogą sobie tą sprawę, nie wiem, tak z przymrużeniem oka potraktować.
Tak, słusznie ojciec Grzegorz zauważył, że ta sprawa powinna być ponad podziałami, bo my jako Polacy na Wileńszczyźnie postrzegamy Polskę jako całość, jako naszą matkę. I właśnie już mówiłem o tym, że we wrześniu ubiegłego roku Sejm Polski podjął rezolucję w obronie polskiej oświaty. To była w zasadzie rezolucja jednogłośna, gdzie wszystkie opcje polityczne bardzo wyraźnie opowiedziały się za tym, żeby polskie szkolnictwo było zachowane i wzmocnione. Tak więc na pewno będziemy starali się o przychylnych posłów we wszystkich klubach i PiS-em współpracuje się nam dobrze, bo jestem w Parlamencie Europejskim właśnie razem z tą opcją polityczną i na pewno tutaj też wiele będzie zależało od tego, na ile skuteczne będą te działania już nowej władzy. Cieszymy się oczywiście, że są powołane komisje i podkomisje, ale generalnie temat jest znany, on nie jest tematem nowym i na pewno myślimy, że będzie rozstrzygany, nie tylko umawiany, bo problemy niestety nabrzmiały i jest bardzo wielkie oczekiwanie Polaków rozsianych po całym świecie, że też będą pozytywne już decyzje, a nie tylko umawianie tych spraw.
Jeśli to będzie niebo, gdzie nam dozwolisz zamieszkać, niech będzie jak nasz cielętnik Anatol zarzecze pośpieszka, jak bernardyński ogród w porze wagarów majowych, jak dom miłej ulicy, mojej ulicy zamkowej. Jeśli to będzie niebo, to wszystko zostanie tak samo. Tą samą wkroczymy drogą wiodącą przez ostrą bramę, a w rękach palmy wileńskie wiecznie kwitnące gałęzie. Hosanna pątników bożych, z wygnania łagrów i więzień. Witajcie, my znowu razem, znowu w tym samym gronie. Po cóż was wczoraj żegnałem przy powązkowskim peronie, przy wtórze chórów anielskich w oparach wonnych kadzideł. Każdy wyciągnie jak zwykle ćwiarteczkę ambrozji spod skrzydeł. Bo jeśli to będzie niebo, to wszystko zostanie tak samo. Tą samą wkroczymy drogą wiodącą przez ostrą bramę, a w rękach palmy wileńskie wiecznie kwitnące gałęzie. Hosanna pątników bożych, z wygnania łagrów i więzień.
rodakom z Wilna, Stanisław Markowski. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Mówi Marta z Gdańska. Witam księdza, naszego ojca i witam pana europosła. Ja urodzona jestem w Wilnie, ale mieszkałam w Werkach. To pan europoseł na pewno wie, gdzie to jest. Chodziłam do szkoły w Jerozolimce. Teraz słyszałam, że tą szkołę Litwini zamknęli już. Już nie ma tej szkoły dla Polaków. No i teraz już jestem, mam 86 lat. Teraz już nie mogę jeździć do Wilna, jestem wdową, ale jeszcze ileś lat temu wstecz jeszcze żył mój mąż i z dziećmi jeździliśmy prawie co roku do Wilna, bo jeszcze tam moje kuzynki mieszkały, jeszcze jedna nawet mieszka i żeśmy tam zwiedzały te wszystkie zabytki, zwiedzali i te ostre bramy i wszystko. A oprócz tego w sąsiedniej parafii, tu gdzie ja mieszkam, był taki ksiądz, proboszcz, który organizował co roku też różne pielgrzymki i między innymi jeździliśmy do Wilna i jeździliśmy aż do Mejszagoły i aż do Nowogródka, do kościoła, gdzie Adam Mickiewicz był chrzczony i tam spotkaliśmy się z księdzem Obrębskim w Mejszagole. To ksiądz już, ojciec wie, jaki to był ksiądz, tak?
Tak, tak.
Tak, tam żeśmy się z nim spotkali, tam nas bardzo ugoszczono, w ogóle wszędzie były piękne. Nasz ksiądz, który z nami jeździł, to powiedział tak, jak zobaczył, jak nas przyjmowano pięknymi pieśniami patriotycznymi, to powiedział, że tu powinni Polacy przyjeżdżać, uczyć się patriotyzmu. No i jak chodziłam jeszcze wracając do mojej szkoły podstawowej, to 3 lata tylko chodziłam do szkoły polskiej, to znaczy Polska jeszcze była, nie było wojny. Potem wybuchła wojna, przyszli Ruscy i razem Litwini. Potem już było tylko po litewsku. No naturalnie myśmy nie znali tego języka, bo w ogóle nie słyszeliśmy nigdy, mieszkając w Wilnie, że taki język w ogóle jest. Nie było tam Litwinów nigdzie w pobliżu, nigdzie tam nie mieszkali. No i potem musieliśmy się uczyć tego języka litewskiego i rosyjskiego. Potem przyszli Niemcy, to znowu litewskiego i niemieckiego. I tak skończyłam tą szkołę 6 lat. Potem chodziłam, jedna z nauczycielek prowadziła tajne komplety. Jeszcze skończyłam 2 lata gimnazjalny, 2 lata gimnazjum. A potem w 1945 roku utworzono gimnazjum dla dziewcząt przy Ostrej Bramie i tam chodziłam. I aż do wyjazdu tutaj do Polski chodziłam tam do gimnazjum. Także serce moje zostało w Wilnie. Tutaj mieszkam w Gdańsku, ale nie mogę się nadziwić, dlaczego ludzie tak, co przyjeżdżają z innych miast, podziwiają, że Gdańsk taki piękny. Ja tu nie widzę żadnej piękności. Dla mnie Wilno to było piękne. Mieszkaliśmy w Werkach nad samą rzeką Wilią, w ogromnym domu dziadków moich. Taki dworek był, nie na samej górze w Werkach, bo tam stoi pałac i tam też są domy, a myśmy mieszkali na dole tej góry. W pobliżu była przystań, gdzie statki przypływały. Było bardzo wesoło i wspaniale się tam mieszkało. To wszyscy, co przyjeżdżali, to powiedzieli tak pięknego miejsca, bo z jednej strony rzeka, z drugiej strony las. Było bardzo piękne miejsce. Natomiast Litwini, no z Litwinami, my jako młodzież już wojnę toczyliśmy niestety, bo strasznie nas prześladowali. Dwóch moich dziadków, babcia i dziadek ze strony, to znaczy rodzice mojego ojca, są pochowani przy kościele kalwaryjskim na cmentarzu, natomiast dziadek, ojciec mojej mamy, pochowany jest na Rossie. I szukałam tego grobu, niestety nie znalazłam i w biurze mi powiedziano, że jeżeli, ponieważ to był tam 1900 któryś rok, żeśmy przeszukali wszystkie księgi, nie znaleźliśmy, to panie powiedziały, że jeżeli tabliczka spadła albo napis nieczytelny, to Litwini wyrzucili i już nowych nie postawili tam, już na to miejsce chowany kto indziej, kto inny. Także już dziadka tamtego nie znalazłam. To tyle na razie wspomnień moich i bardzo pozdrawiam pana europosła i życzę panu dużo siły i zdrowia, bo wiem, co to znaczy walczyć z Litwinami. Myśmy bardzo walczyli z nimi, bo oni do tego stopnia, że jak się przychodziło do kościoła i ksiądz wyszedł na ambonę kazanie mówić, to litewska młodzież stukała, tupała, gwizdała, nie można było słuchać w ogóle. No w ogóle nie ma co mówić, już pan europoseł to wie, jak to jest. W każdym bądź razie moje Wilno ukochane zostało tam i już tam moje serce zostało. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Marto. Tak. Proszę panie pośle. No,
dziękuję również dla pani Wilnianki. Zawsze Wilnianką pani jest i będzie. Tak, znam oczywiście dobrze ja i Werki, i Jerozolimkę, i Słynną Kalwarię, Słynną Drogę Krzyżową. Czyli przepiękne nasze okolice. No niestety polska szkoła w roku 2015 została w Jerozolimce zamknięta. My nie poddajemy się i wszędzie apelujemy, żeby została na nowo otworzona. No, chociaż ta sprawa nie jest łatwa, bo gdy rodzice przychodzą oddać swoje dzieci do tej szkoły, po prostu w administracji mówi się, że klasy nie będzie, zabierajcie. Przychodzi następny, mówi, nikt nie zgłosił się, to klasy nie będzie. I tak w kółku Macieja nie jest łatwo z tym kłamstwem i oszukaństwem nam walczyć. Tym niemniej jesteśmy pełni determinacji, żeby tą sprawę ponownie poruszyć i to ostatnio zrobiliśmy też na konferencji AWPL. Odnośnie pochówku na cmentarzach, tak, to jest przykre, że czasami tym nadużywa się i mówi się oficjalnie, że jakby nie ma rodziny tutaj w Wilnie, ale to jest chyba niedopuszczalne w naszych tradycjach chrześcijańskich, żeby na kościach grzebano by nowe osoby. Niestety czasami to jest praktykowane i nie bez korzyści materialnej. Tam, gdzie są takie sygnały, to prosimy, żeby do nas zwracali się. Nasi radni są zobowiązani w tej sprawie interweniować, chociaż jak mówiliśmy, nie jest łatwo, bo działają tutaj już nie tylko względy jakieś narodowościowe, a często jakieś pieniężne i ktoś mający dostęp w urzędzie do takiej decyzji po prostu tym nadużywa. Tak więc wiemy, że dla was było niełatwo i pani tu też tym przykładem jest, która przeszła przez komplekty tajnego nauczania, czyli też rozumiemy, że to zagrażało karą śmierci dla tych nauczycieli, ale też takim jest wymownym przykładem, jako te szkolnictwo w tych czasach zabiegaliście. A w tej Jerozolimce tak, do 60 roku jeszcze nie było żadnych klas litewskich. No. Dzisiaj tam jest zlikwidowana szkoła polska, mimo że w tej dzielnicy nadal mieszka bardzo wielu Polaków i chcą swoje dzieci właśnie uczyć w tej tradycyjnej polskiej szkole. Tak więc na pewno bardzo dobrze, że pani ten temat jeszcze raz poruszyła, bo akurat my niedawno jego poruszaliśmy. Tak więc serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych Wilniuków w Gdańsku, w okolicach, na Mazurach. Wiemy, że tam naszych jest bardzo sporo, bo nawet moja rodzina tam mieszka, dziadka mego, mamy, ojca, rodzona siostra też w 1945 roku wyjechała i tam założyła rodzinę, tak więc też w Gdańsku mamy bardzo wiele krajów, zresztą jak i wszędzie na ziemiach północno-wschodnich, tak więc serdecznie pozdrawiamy wszystkich.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam najpierw chyba gościa.
Tak.
Pana Waldemara, no i ojca Grzegorza. Józef Krzyżynaku, Białegostoku. Mam pytanie do pana no i posła, i szefa AWPL-u. Jak się sprawa ma ze szkołą w Taboryszkach? Czy ona jeszcze funkcjonuje, czy jeszcze tam Tadeusz Żygiel nazbierał tylu uczniów, żeby funkcjonowała. Halo?
Tak, tak, słyszę. Szkoła w Taboryszkach funkcjonuje w tym, że na poziomie szkoły podstawowej.
To, aha, jeszcze tak.
Tak, tak. I funkcjonuje w szkole ośrodek wielofunkcyjny, który zarówno z tym, że tam jest nauczanie szkolne i grupa przedszkolna też pełni rolę ośrodka kulturalnego. Natomiast szkoła, gimnazjum jest w tej samej gminie, w sąsiednich Turgielach. Właśnie w tych Turgielach, gdzie swoją pierwszą posługę duszpasterską miał
ksiądz Obremski,
Józef, tak tutaj jest. Wspomniane przez panią Martę z Gdańska.
To tak, jest, też byłem, tak. Chyba rok przed śmiercią jest, to się tak. Widziałem.
To wielka osobowość, to jest człowiek wielkiej wiary, wielki patriota, który nie opuścił Wileńszczyznę, mimo że kilka razy był w więzieniu.
Dlaczego pytam o to? Bo ja jestem samorządowcem i ja organizowałem wtedy te dwie uroczystości. Jedna była związana z uruchomieniem Muzeum Anny Krepsztul, a druga z tablicą księdza Michała Sopoćkę, teraz już błogosławionego, wtedy jeszcze proces. Wtedy ksiądz Waldemar Uczukiewicz, zdaje się,
Uczukiewicz, tak?
Mówił, że przy tej uroczystości odsłonięcie tablicy to chyba od początku, jak ten kościół od 1770 roku, zdaje się, stoi, to nigdy nie było tylu pocztów sztandarowych, bo było chyba ze 30. Cały zarząd regionu tam zorganizowałem, żeby jakoś uczcić tą postać. Tam 4 lata przecież był wikarym i założył chyba ze 30 szkół. To też taki fakt, który dość rzadko jest rozpowszechniany. Także tam moje dzieci robiły te obie właśnie te przedmioty, które były jakby odsłoniane, tak? Czyli po pierwsze Anny Krepsztul i tą tablicę. Paweł i Ania mieszkają w Toruniu, także tak sobie dzwonię, bo mówię, że warto przypomnieć. I szkoła w Księżynie jest imieniem księdza błogosławionego Sopoćki. Teraz miasto Białystok dostało imię patrona Michała Sopoćki. No i uczestniczyłem 15 właśnie w tym uroczystym nadaniu imienia w miejscu, gdzie przecież pan był na beatyfikacji. Także myślę, że trzeba nawiązać potem te kontakty z panem Zdzisiem Palewiczem tam i z Tadeuszem. Czy rozumiem, że Tadeusz dalej jest dyrektorem?
Ja nawet nie odpowiem, ale do niedawna był, tak?
Ta szkoła rzeczywiście już tam granica właściwie przecięła. Ona była przecież dużo większego obszaru, dotyczyła tam sztucznej granicy między Białorusią a Litwą. Zresztą ja się wywodzę z tamtych stron, to znaczy z szlaku jagiellońskiego, bo moje korzenie są w Odelsku. Także można powiedzieć, że czuję ten cały tu Polskę obojga narodów. No i nie od początku słuchałem audycji, dopiero. Dobrze, to ja dziękuję bardzo. Posłucham jeszcze, może ktoś się będzie zadzwonić. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Też prosiłbym o podsumowanie też naszego spotkania, panie pośle, bo
tak, tak, ja być może jeszcze dwa słowa powiem też o błogosławionym księdzu Sopoćku. Mieliśmy właśnie w poniedziałek, dosłownie 15 lutego, uroczystość konsekracji kościoła w Czarnym Boże, to jest pod Wilną 12 kilometrów, tam gdzie właśnie ksiądz błogosławiony Sopoćko ukrywał się w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1942-1944 i właśnie kościół otrzymał nazwę imienia błogosławionego księdza Sopoćko, czyli jest pod wezwaniem księdza błogosławionego Sopoćko. Pierwszy kościół pod takim wezwaniem na świecie, była ogromna uroczystość i cieszymy się z tego, że właśnie w tak ważnym miejscu dla księdza Sopoćko i w ogóle dla nas wszystkich jest dzisiejszy kościół błogosławionego księdza Michała. Pozdrawiam pana serdecznie. Coś jeszcze mam
podsumować nasze spotkanie.
No, przede wszystkim jestem niezmiernie wdzięczny za tą możliwość tutaj obcowania słuchaczami Radia Maryja na żywo, na antenie tak lubianego też na Wileńszczyźnie radia. Jestem niezmiernie wdzięczny wszystkim osobom, którym udało się zatelefonować i zadać pytania, opowiedzieć o tych ważnych sprawach dla Kresów, dla Polaków i polskości. Jak również myślę, powinien wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy naszej audycji słuchali. Naprawdę chcę powiedzieć tylko tyle, że sprawa polskości na Wileńszczyźnie dla absolutnie większości Polaków jest sprawą zasadniczą i mimo złożoności losu i czasami niełatwej sytuacji na pewno będą starali się stać na wysokości zadania i właśnie tą polskość, którąśmy utrzymaliśmy w spadku od naszych rodziców i dziadków, utrzymać i pielęgnować. To jest naszym wielkim również obowiązkiem. I też chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają nas na różne sposoby i duchowo, i moralnie, co jest niezwykle ważne, ale też właśnie takimi akcjami charytatywnymi i innymi. Tak więc dziękuję bardzo. Dziękuję dla Rady, dziękuję dla Ojca Grzegorza i szczęść Boże dla wszystkich.
Bardzo dziękujemy, panie pośle. Naszym gościem pan Waldemar Tomaszewski, poseł Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Temat rozmów: Polska i Polacy na Litwie. Dziękuję państwu za uwagę, dziękujemy za telefony.